będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo się cieszę, że w studio Radio Rodzina gościmy kleryków.
Grzegorz Kaczorkiewicz z 5 roku.
I Marcin Łabęcki z 3 roku.
Witam Was serdecznie i tym bardziej się cieszę, że dziś piękny temat w ramach piątkowych audycji skupionych wokół tematu czynienia miłosierdzia. Będziemy mówić o tym szczególnym rodzaju wolontariatu, ale często osoby, które mówiły o osobach niepełnosprawnych, mówili po prostu nasi przyjaciele. I myślę, że to jest taki piękny punkt wyjścia do tego, żeby o tym porozmawiać. A dziś o wspólnocie Ostoja. Troszkę wspominaliśmy na antenie naszego radia o tej wspólnocie w kontekście spotkania, które odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym, ale zanim do tego spotkania dojdziemy, to wspomnijmy, że jest to wspólnota, która zawiązała się w 1995 roku z inicjatywy księdza Ryszarda Krakowskiego i tak jest do dzisiaj. To jest wspólnota, która w sposób szczególny spotyka się podczas czasu rekolekcji. Ale to wszystko gromadzi się wokół Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. Kilka słów rozwinięcia o tej inicjatywie.
Historia Odolanowa właśnie wiąże się z wizytą świętego Jana Pawła II w Polsce, ponieważ w czasie jednej z pielgrzymek powiedział i zaproponował właśnie, aby w każdej diecezji powstało jakieś dzieło miłosierdzia, które będzie właśnie skupiać albo chorych, cierpiących, potrzebujących, samotnych, do wyboru, tylko żeby po prostu powstało takie dzieło w każdej diecezji. No i właśnie ta wspólnota Ostoja, te wczasowe kolekcje dla osób niepełnosprawnych, są odpowiedzią na ten apel świętego Jana Pawła II.
Klerycy podczas podejmowania różnych działań w wakacje wybierają między innymi pracę i opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. I stąd między innymi jest ta propozycja, wspólnota Ostoja. Wyjeżdżacie na wczasowe rekolekcje, to jest termin w lipcu i spędzacie razem czas. Ale chciałabym troszkę usłyszeć nie o samej może formie przeżywania tych czasów rekolekcji, bo o tym za chwilę, ale o waszej historii związanej z Ostoją. Jak to się stało, że postanowiliście, że to będzie właśnie taka wasza forma wakacyjnej formacji?
Jeżeli chodzi o mnie, to w moim przypadku było to tak, że Odolanów mnie związał dopiero w seminarium, dlatego że ja już wcześniej miałem kontakt z osobami niepełnosprawnymi, mogłem z nimi współpracować i być ich opiekunem. Na początku, kiedy byłem w drugiej liceum, to było w 2013 roku, mogłem uczestniczyć w takich kolekcjach dla niepełnosprawnych. Pamiętam, że wtedy to było też takie fajne doświadczenie, że nie za bardzo chciałem jechać na to spotkanie, aczkolwiek taka pewna koleżanka zaproponowała mi i namawiała mnie, żeby jednak spróbować, żeby się przełamać. Pamiętam, że wtedy długo nie mogłem się na to zdecydować, ale kiedy pojechałem na te rekolekcje i one trwały, pamiętam, wtedy tydzień, one tak naprawdę zmieniły trochę moje spojrzenie na życie i na rzeczywistość, która mnie otacza. Bardzo mnie wtedy urzekło i to też powtarzam często na kazaniach takich powołaniowych, jak te osoby niepełnosprawne potrafią cieszyć się własnym życiem. I to bardzo zmieniło moje nastawienie na życie. I tak też było w przypadku Odolanowa, bo wybrałem sobie Odolanów, dlatego że chciałem jeszcze raz spróbować i tutaj już drugim razem nie miałem tego oporu. Po prostu chciałem tam jechać i chciałem pomagać tym osobom w takich codziennych sprawach związanych z nakarmieniem, ich ubraniem, podobnych takich rzeczy. Ale też ciekawe było to, że można było z nimi spędzać czas. Byliśmy tak naprawdę cały czas obok nich i to było piękne, że mogliśmy poświęcić swój czas całkowicie tak naprawdę dla nich. Mogliśmy się z nimi bawić na tyle, na ile oni mogli i oni wtedy zobaczyli, że każdy z nas ma coś takiego, że kiedy się w nim obudzi pierwiastek tej pomocy, to wtedy człowiek się tak naprawdę zmieni.
Grzegorzu, a twoja historia? Wiem, że tutaj mi zdradziłeś przed włączeniem mikrofonu, że to już jest no kilka lat, ale ostatnio w roli organizatora.
Tak, zgadza się. Ja przed seminarium nigdy nie miałem żadnego kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Po raz pierwszy się z nimi właśnie tutaj spotkałem w seminarium. Na tą formę praktyki właśnie namówili mnie koledzy, zwłaszcza już dzisiaj ksiądz Mateusz Klaczyński, który też był jednym z organizatorów swego czasu. My jako w seminarium, jako klerycy w czasie wakacji musimy podjąć jakieś właśnie praktyki. Mamy mnóstwo do wyboru. Ostoja, te wakacje z niepełnosprawnymi, Ostoja są właśnie takimi typowo kleryckimi, ponieważ klerycy je organizują od podstaw i są za wszystko odpowiedzialni. Dlatego postanowiłem wesprzeć dzieło, które sami tworzymy. Pojechałem pierwszy raz, nie ukrywam, z wielkim lękiem, z obawami, ponieważ nigdy nie miałem styczności z takimi osobami, więc się bałem. Nie wiedziałem, jak się zachowywać w stosunku do takich osób, nie wiedziałem, jak one reagują na różne zachowania, bodźce, jak przeżywają swoje emocje. Jednak na miejscu się okazało, że to one uczyły mnie życia, a nie ja ich. Naprawdę było fantastycznie i już za pierwszym razem po prostu zakochałem się w Ostoi i dlatego co roku kontynuuję swoją przyjaźń z tą wspólnotą.
Jak długo przebywacie w Odolanowie?
Zazwyczaj jest to takie 10 dni na początku lipca.
10 dni wypełnione i pewnie zabawą, jak powiedział Marcin, ale i czasem modlitwy. Opowiedzcie trochę, jak wyglądają takie dni podczas czasu rekolekcji.
Zacznę może od początku, mniej więcej jak wygląda cały dzień. Rano wstajemy, przygotowujemy śniadania. Z reguły jest tak, że są osoby wyznaczane do danych posiłków, które przygotowują to. Oczywiście osoby niepełnosprawne na tyle, na ile mogą, pomagają nam w tym wszystkim. Generalnie panuje taka wspólnota, że każdy może pójść i pomagać tak jak chce, tak jak potrafi. Spotykamy się i msza święta może być rano, może być wieczorem, ale jest to nieodłączny punkt dnia. Też w ciągu tych 10 dni odbywa się taki chrzest nowych członków. Polega on na tym, że wymyśla się różne zabawy, jest przy tym mnóstwo radości. I są też rekolekcje trzydniowe w tym czasie w parafii. Przyjeżdża do nas ksiądz rekolekcjonista i odprawia nam rekolekcje. Zawsze są to bardzo takie wesołe rekolekcje, dlatego że księża, którzy wtedy prowadzą te rekolekcje, to wykorzystują rekwizyty.
Myślę, że takim pięknym też akcentem naszych czasowych kolekcji jest zawsze wyjazd w jakieś miejsce, jedno w Polsce. Byliśmy w Krakowie, byliśmy we Wrocławiu, byliśmy w Licheniu, byliśmy w Warszawie. To są takie miejsca, takie dla nas dość znane, takie bardzo powszechne i raczej mamy łatwość dostępu do takich miejsc, jednak dla takich osób niepełnosprawnych, które często pochodzą gdzieś z biednych rodzin, nawet czasem patologicznych, jest to naprawdę wyprawa życia i niesamowite przeżycie. Do dzisiaj mam piękny obraz, jak mogli się ci niepełnosprawni pomodlić przy chrzcielnicy, w której był ochrzczony święty Jan Paweł II w Wadowicach, ich wzruszenie, ich skupienie na modlitwie. To było dla nich naprawdę coś ważnego w ich życiu. Myślę, że też takim pięknym obrazem, który zapamiętałem z mojej pierwszej wizyty właśnie w Odolanowie, to byliśmy wtedy w Krakowie i podeszła do nas taka para Holendrów i powiedziała do nas, się spytała skąd jesteśmy, co tutaj robimy, kim są te osoby niepełnosprawne, że oni tu w takiej grupie są zrzeszone. No i żeśmy im wytłumaczyli właśnie, że jesteśmy taką wspólnotą, która zrzesza takie osoby niepełnosprawne i zorganizowaliśmy dla nich taki wyjazd. Ci Holendrzy do nas wtedy powiedzieli, że bardzo dziękują nam za to dzieło, ponieważ u nich w Holandii nie ma osób niepełnosprawnych, ponieważ nie pozwala się im narodzić. Tworzy się społeczeństwo, które jest właśnie wolne od osób niepełnosprawnych i byli głęboko wzruszeni właśnie naszą postawą, że takie dzieło miłosierdzia żeśmy podjęli.
Bardzo piękne świadectwo to, co mówisz i myślę, że też to, co już gdzieś powiedzieliście troszkę, że to pierwsze spotkanie z osobami niepełnosprawnymi jest taki lęk, jest bariera, jak to będzie, a potem nagle to mi powiedziała jedna osoba, która uczestniczyła we wczasowych rekolekcjach, wolontariuszka. Ona powiedziała, niepełnosprawni stali się dla mnie profesorami miłości. Oni zaczęli mnie uczyć. Więc ja myślę, że właśnie, że my też możemy doświadczyć, prawda? Nie tylko dawać to miłosierdzie, ale wiele, wiele się nauczyć od osób niepełnosprawnych.
Tak, z całą pewnością w czasie naszego pobytu, tam gdzieś pod koniec już w czasowych rekolekcji zawsze jest taki jeden dzień, kiedy spotykamy się w kościele, jest tak zwany czas świadectw, kiedy właśnie wolontariusze i podopieczni też dzielą się właśnie swoim doświadczeniem, czym dla nich jest właśnie ta wspólnota Ostoja, co im daje, jak oni to przeżywają. I naprawdę są niezwykle wzruszające i piękne momenty. Taki czas świadectw trwa naprawdę długo, godzinę, dwie godziny. Ale to jest piękne, jak te osoby właśnie chcą się dzielić i właśnie zaświadczają, że zwłaszcza to opiekunowie mówią, że oni tu przyjeżdżali z takim nastawieniem, że oni zmienią tych niepełnosprawnych, dadzą mi chęć do życia, a tu się okazuje właśnie, że jest zupełnie odwrotnie. To ci niepełnosprawni dają nam takiego powera, który pozwala nam do działania właśnie w ciągu roku.
Chciałbym też dodać to, że dla mnie takie spotkanie z tymi osobami niepełnosprawnymi to jest taki podładowanie akumulatorków na cały rok. Często się spotykam z tym wyrażeniem i rzeczywiście to jest prawda. Pamiętam, że raz po takich rekolekcjach, gdy przyjechałem, wróciłem do tej rzeczywistości realnej, to nie mogłem się odnaleźć, bo to jest wrażenie takie, że to jest niesamowite, że tam panuje tyle miłości, tyle radości, tyle szczęścia z takimi osobami i kiedy wraca się do tej szarej, często smutnej rzeczywistości, człowiek nie wie tak naprawdę, gdzie się znajduje do końca i nie potrafi się w tym odnaleźć. A przecież takie życie powinno towarzyszyć nam cały czas, wtedy tak jak z nimi. I to mi też pokazuje, że trzeba się otwierać na takie osoby cały czas.
A to są osoby, które przyjeżdżają z roku na rok, jeśli jest taka możliwość?
W większości te osoby to są raczej stali bywalcy. jak ksiądz Ryszard Krakowski właśnie zakładał tą wspólnotę razem z księdzem Łagódką też. Wiadomo, to było pierwsze zbieranie tych osób, gdzieś szukanie takich osób. No i raczej teraz staramy się kontynuować to dzieło właśnie poprzez to, że staramy się przyjmować te same osoby, nie odrzucać je. A jeżeli jest jakieś miejsce, no ktoś w tym roku danym nie może przyjechać, jest więcej miejsca, no to wtedy zgadzamy się i przyjmujemy kolejnych członków nowych.
Czy oprócz kleryków mamy też świeckich wolontariuszy?
Oj, tak, z pewnością.
Trudno by było.
Sami klerycy tak, nie są w stanie ogarnąć całej tej sytuacji, ponieważ samych osób niepełnosprawnych zrzeszamy około 35, tylu jest z nami w Odolanowie. Oprócz tego jest ponad drugie tyle opiekunów właśnie. Kleryków zazwyczaj jest gdzieś dwóch, trzech organizatorów i trzech, czterech kleryków do pomocy, więc nie byłoby się w stanie tego wszystkiego ogarnąć samemu. Pomoc tych osób właśnie świeckich, opiekunów jest naprawdę niezbędna.
Tym bardziej, że ta praca z tymi niepełnosprawnymi to nie jest tylko praca taka, że trzeba z nimi przebywać, czy jest sporo wysiłku fizycznego. Mm-hmm. Te warunki, które mamy, może nie należą do idealnych. Jest na pewno bardzo ciekawie i wesoło. Też trzeba wnosić tych niepełnosprawnych po schodach i to jest wysiłek, który kosztuje, ale na pewno jest piękny i zostawia takie doświadczenie, że można komuś pomóc. To jest tym najpiękniejsze.
Nim dopadnie nas parę modnych kłamstw, zanim uwierzymy w kasy, blichtr i szpan. Mamy jeszcze czas pełną piersią żyć, w żagle łapać wiatr i pod górę iść. Jeszcze możesz siebie dać, bardziej być, a mniej brać. Możesz jeszcze zmienić świat. Nie bój się,
nie bój się.
Kochaj, trwaj. Jeszcze możesz siebie dać, bardziej być, a mniej brać. Możesz jeszcze zmienić świat. Nie bój się,
nie bój się.
Kochaj, trwaj.
Póki jeszcze w nas współczucie się tli, póki łatwo nam wierzyć w lepsze dni,
wierzyć w lepsze dni.
Póki prosty gest, czysty oczu blask i rezonans serc, póki tak.
Jeszcze możesz siebie dać, bardziej być, a mniej brać. Możesz jeszcze zmienić świat. Nie bój się,
nie bój się.
Kochaj, trwaj. Jeszcze możesz siebie dać, bardziej być. Jeszcze zmienić świat. Nie bój się,
nie bój się,
nie bój się. Kochaj, trwaj.
Może w końcu przyszedł czas, by naprawić ogrom zła. Przecież chcemy tego, przecież tylu nas.
Może niedaleko nasz wyśniony brzeg, w twoich oczach raj, w moich dłoniach chleb.
Mówiliście o wspólnej Eucharystii, która stanowi centrum tych dni podczas wczasu rekolekcji. Przeżywanie przez osoby niepełnosprawne wiary jest bardzo silne, bardzo też emocjonalne. Pewnie tego doświadczaliście podczas Eucharystii.
Ja mogę tutaj tak podać przykład Tomka naszego, jest osobą z zespołem Downa. I taki piękny, właśnie wzruszający moment był przed spowiedzią, kiedy mieliśmy czas pokuty i pojednania, spowiedzi świętej. No wydawać by się mogło, co może taka osoba, która nie umie mówić, powiedzieć na spowiedzi. wypowiedzi. A tutaj właśnie ten Tomek wyrwał się wręcz po prostu z ławki, pomaszerował prosto do konfesjonału. I tak jak umiał to wyrazić, wiadomo, to nie były żadne słowa, to były jakieś jego emocje. Dla księdza, który siedział w konfesjonale, to był po prostu jakiś niezrozumiały może bełkot nawet. Ale on chciał właśnie wyrazić w ten sposób, że jest świadomy tego, do czego przystępuje, jest świadomy sakramentu pokuty, jest świadomy sakramentu Eucharystii. I kiedy odchodził od kraty konfesjonału, to biła z jego twarzy taka niesamowita radość, więc właśnie aż wszyscy po prostu jak patrzyli na tego Tomka, aż takie wzruszenie ogarniało serce, że taka osoba tak potrafi właśnie wspaniale przeżywać sakramenty.
To ja nawiązując do Tomka, też miałem okazję widzieć go wieczorem, kiedy zaskakiwał mnie niesamowicie, bo wchodziłem do pokoju, gdzie już wszyscy niepełnosprawni byli położeni, zapalałem na chwilę światło, żeby wejść po prostu do łóżka. Ten moment, kiedy widziałem Tomka, który modli się na różańcu, klęczy i się modli i płyną mu łzy. To było po prostu niesamowite. Dla mnie taka lekcja pokory, kiedy mi często jest trudno się zebrać, żeby odmówić różaniec w ciągu dnia, to Tomek pokazuje mi, że to jest dla niego tak piękne i on jeszcze przy tym jest taki emocjonalny. Mhm.
Czasami ktoś zastanawia się, czy nie uczestniczyć w takich czasorekolekcjach. Mówię tutaj od strony wolontariatu, ale są takie obawy. Po pierwsze, czy sobie poradzę, o tym już trochę mówiliście. Po drugie, tak naprawdę, czy ja na tyle otworzę się przed tą osobą, którą mam się opiekować i jakie są oczekiwania osób niepełnosprawnych od swoich opiekunów?
To jest bardzo ciekawy temat właśnie, bo chyba jeszcze nie było osoby, która by się nie otworzyła pod wpływem osób niepełnosprawnych, to osoby naprawdę potrafią zdziałać cuda. To, co oczekują te osoby niepełnosprawne od swoich opiekunów, to najważniejsze to jest tylko i wyłącznie obecność. Bycie przy nim, wypicie wspólnej kawy, wspólne posprzątanie nawet, zrobienie jakiegoś rysunku, bo na co dzień te osoby niepełnosprawne bardzo dotkliwie przeżywają swoją samotność, bo często są zostawione same sobie, pochodzą z różnych rodzin. Są rodziny, gdzie oczywiście jest miłość, gdzie rodzice bardzo dbają, ale jest też, są takie rodziny, gdzie są zostawione naprawdę same sobie i przeżywają naprawdę samotność. To jest prawdziwe doświadczenie samotności i dla nich ta obecność drugiego człowieka w czasie rekolekcji jest niesamowicie cenna. I tylko tyle wystarczy, żeby właśnie wzbudzić wdzięczność w tych osobach.
Ja jeszcze mogę dodać, że ja zauważyłem, że oprócz obecności, której naprawdę bardzo potrzebują i rzeczywiście ona odgrywa tu ważną rolę, to również jest słuchanie, wysłuchanie tych osób. Naprawdę te osoby mówią do nas takie rzeczy codzienne, że kiedy ja ich słuchałem, kiedy oni mówili o zwykłych, codziennych rzeczach, to często ja na przykład mam tak, że nie potrafię mówić o zwykłych, codziennych rzeczach, a te osoby po prostu mówią, żeby mówić. I one się czują przy tym radosne i ja też przy tym się otwierałem. I to było naprawdę piękne.
Myślę, że też ważnym takim aspektem jest, że pierwsze dwa, może trzy dni, no jest jeszcze o czym rozmawiać z taką osobą, bo się człowiek poznaje, więc jakieś tematy gdzieś tam się zawsze wynajduje. A potem przychodzi taki moment kryzysu. Zawsze to jako właśnie organizatorzy obserwujemy, że jest taki moment kryzysu, kiedy tak i ten niepełnosprawny taki jest trochę, już trochę zmęczony i ten opiekun jest już taki trochę zmęczony. I wtedy właśnie bardzo ważne jest takie po prostu zwykłe powiedzenie ze strony właśnie opiekuna, wolontariusza, właśnie temu swojemu podopiecznemu, że słuchaj, no widzisz, że tak trochę już nam dzisiaj już taki cięższy dzień mam, nie, że już tak nie bardzo wiem o czym rozmawiać, ale chcę ci powiedzieć, że jesteś cały czas dla mnie tak samo ważna, że tak samo cię kocham, że jesteś kochaną osobą właśnie, że bardzo się cieszę, że jesteś, bardzo się cieszę, że mogę się tobą zajmować, opiekować i to naprawdę działa niesamowite rzeczy, nie? Taka rozmowa właśnie. Nikt tutaj się nie zamyka tylko na swojego podopiecznego, ale to właśnie tworzymy wspólnotę cały czas, nie? I wspólnie przebywamy ze sobą.
Ja też myślę, że trzeba postawić na normalność, bo czasami się silimy na to, żeby pomóc we wszystkim, a czasami tej pomocy zwyczajnie taka osoba, nasz podopieczny nie potrzebuje, poradzi sobie z tym świetnie, tylko wystarczy może go nakierować, może podpowiedzieć.
Tak, zgadza się. My mamy we wspólnocie takiego Radka. Radek jest osobą, która choruje na autyzm. Tam są też inne choroby sprzężone z tym wszystkim. Z Radkiem tak teoretycznie, w sumie zewnętrznie, jakby ktoś ma pierwszy z nim kontakt, to się wydaje, że nie ma z nim kontaktu, bo on, człowiek z autyzmem, żyje zamknięty w swoim świecie, nic nie mówi, więc komunikacja z nim jest niezwykle trudna. Ale co się okazuje, że wcale nie trzeba wszystko wokół niego robić, bo wystarczy mu powiedzieć: Radek, teraz zakładamy spodnie, będziemy zdejmować spodnie, teraz będziemy się myli. I on to wszystko rozumie. Takim właśnie choćby pięknym obrazem jest, że niby taka osoba, która właśnie nie ma kompletnie z nim kontaktu, trzeba prowadzić za rękę. Ale gdy tylko wchodzimy do kościoła, to on potrafi się wyrwać z rąk i pobiec do kropielnicy tylko po to, żeby się przeżegnać i zrobić znak krzyża. Naprawdę piękne doświadczenie i piękny obraz.
A odnośnie kontaktu, udaje się te kontakty później utrzymać po ostoi?
Te kontakty tak. Generalnie osoby niepełnosprawne, które potrafią jeszcze korzystać z portali na przykład społecznościowych, to często wyszukują, potem próbują się z nimi jakoś kontaktować, ale również są, tak jak już było powiedziane na początku, spotkania opłatkowe raz w roku w seminarium. Te osoby na nowo mogą sobie przypomnieć swoich podopiecznych, zobaczyć zmianę, bo to jest często tak, że przyjeżdża się i dostaje się co roku nowych podopiecznych i można w ten sposób właśnie zaznajomić się z nimi.
W czasie rekolekcji naprawdę tworzą się niesamowite przyjaźnie i zarówno między wolontariuszami i właśnie między wolontariuszami a podopiecznymi. Przykładem jest dla mnie tutaj choćby opiekunka Justyna i podopieczna Dorota. One cały czas mają ze sobą kontakt, wspólnie wychodzą do kina, do teatru, zabierają siebie gdzieś na wyjazdy jakieś. To jest naprawdę piękne, że to nie jest tylko jakieś tam martwe, że jesteśmy, odbębnimy swoje i wracamy do swoich obowiązków, tylko to rzeczywiście jest kontynuowane i ja też mam kontakt niemal z wszystkimi osobami cały czas i wymieniamy się jakimiś życzeniami czy nieżyczeniami, czy nawet dobrym słowem. Tutaj przykładem jest Agnieszka. Agnieszkę dużo osób zna, bo Agnieszka jest taka dość charakterystyczna właśnie dzięki tym takim swoim SMS-om, które wysyła z dobrym słowem. I nie ukrywam, no nie zawsze tam może jej odpisuję na te SMS-y, bo nie zawsze może jest czas, ale zawsze to słowo gdzieś trafia do serca i wiele osób mówi właśnie, że to jest coś pięknego, co nadaje dla nas wszystkich.
To jest czasami wskazówka dla osób, które podejmują się uczestnictwa w czasorekolekcjach, żeby zauważyć może, że wokół nas też są osoby niepełnosprawne. Tak jak mówiliście na początku, czasami to są osoby, które są skazane na to, żeby przebywać w domu, bo nikt nie zaproponuje jakiegoś wyjścia, wyjazdu. Może to też o to chodzi, żeby to miłosierdzie trochę przedłużyć, nie zatrzymywać na czas czasorekolekcji.
Tak jest, zgadza się. Tutaj choćby takim przykładem jest, że Eugeniusz jest z nami też, taki już starszy trochę pan, że tak powiem, ale też fantastyczny człowiek. I on ma też padaczkę, która jest tłumiona lekami. I pamiętam taką sytuację, że kiedyś to organizatorzy tak w ciągu roku pojechali go odwiedzić w domu. To on był w takim szoku, że do niego przyjechali, że to dostał takie ataki padaczki, że już nie umiał nic powiedzieć do końca wizyty, nie było z nim kontaktu. On tak to przeżywał, dla niego
z
było
radości.
Tak, to było z radości właśnie. Nie?
Ten pan Eugeniusz to jest taką osobą radosną, że nawet teraz, kiedy były spotkania opłatkowe z tą ostoją, kiedy mnie zobaczył, to się zaczął tak śmiać i mi się przypomniały te czasy, kiedy po prostu przez pana Eugeniusza straciłem głos przez śmianie się ciągłe, całymi dniami. Potrafił po prostu spojrzeć na mnie i ja już się śmiałem i również w drugą stronę. Ja się na niego spojrzałem i on też się śmiał.
Gdyby z naszej rozmowy ktoś chciał wydobyć słowa klucze, to myślę, że byłoby to otwartość i pokora, ale ja chcę was zapytać wprost, na bazie waszej formacji, na bazie waszego powołania, stawania się kapłanami, jak to doświadczenie przebywania z osobami niepełnosprawnymi wpływa właśnie na formację?
Dla mnie to jest takie piękne doświadczenie właśnie docenienia takich małych rzeczy w swoim życiu. Tutaj odniosę się jeszcze do takiej jednej sytuacji, z którą się spotkaliśmy. Pewnego dnia w czasie jednego takiego wyjazdu, chyba do Wrocławia to było, bo wiadomo, nieodłącznym elementem był McDonald's. I żeśmy postanowili, że każdy podopieczny dostanie swój zestaw Happy Meala. Każdemu żeśmy kupili. Opiekunowie też oczywiście dostali. Dla opiekunów pewnie to nie było jakieś wielkie przeżycie, no bo każdy ma możliwość na co dzień bywać w McDonaldzie. Ale pamiętam, że taka jedna dziewczyna z podopiecznych się rozpłakała. I także się jej pytamy, co się stało, czy coś się stało, może nie tak, coś trzeba pomóc. Ona się rozpłakała tylko dlatego, że pierwszy raz w życiu mogła właśnie mieć swój własny zestaw Happy Meala, nie? Że ktoś tak bezinteresownie jej kupił tylko dla niej. To było dla niej takie piękne przeżycie. I to właśnie mnie wtedy bardzo nauczyło właśnie takiej możliwości cieszenia się z takich małych rzeczy, że często nie doceniamy, że mamy możliwość właśnie wielu rzeczy, mamy wiele rzeczy na wyciągnięcie ręki. I tego nie doceniamy, narzekamy na swoje życie, jak ciężko nam. A potem przychodzą właśnie takie osoby niepełnosprawne i nas uczą, że one mają naprawdę dużo ciężej często, a potrafią się cieszyć z takich właśnie pięknych, małych rzeczy.
Tak, te osoby niepełnosprawne, przede wszystkim ja zauważyłem w swojej formacji, że otwierają nas na drugiego człowieka. Przede wszystkim również prowadzą nas do pokory, czyli niszczą w nas tą pychę, którą człowiek ma w sobie. Pokazują nam naprawdę, jaki powinniśmy mieć stosunek do innych ludzi, do każdego człowieka oraz to, żeby nie osądzać nigdy drugiego człowieka, tylko właśnie po prostu przebywać z nim, wysłuchać go i wtedy dopiero mu starać się pomóc.
Bo tak wiele mam, ile sam innym dam. 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 Bo tak wiele mam, ile sam innym dam.
Też w kontekście doświadczenia Holandii, to co Grzegorzu mówiłeś, to też pokazuje, że czasami ludzie zdrowi mają niepełnosprawne serca, a osoby niepełnosprawne mają bardzo sprawne serca i tej miłości też nas uczą.
Tym bardziej, że ich serca są przepełnione tą miłością i ta miłość w nich jest naprawdę ukryta. Tak jak już Grzegorz powiedział wcześniej, że oni często są przez cały rok w domach, nie mają kontaktu z ludźmi i kiedy spotykają się z nami, wylewają po prostu całą swoją miłość, całą swoją radość, dzielą się z nami i my po prostu jesteśmy skazani na tą ich miłość i to jest po prostu cudowne doświadczenie.
Ostoja to bardzo ładne słowo. Jaką definicję podalibyście?
Ja mogę z pewnością powiedzieć, że Ostoja to mój drugi dom. I wiele wolontariuszy też tak mówi właśnie w czasie tego czasu. Świadectw mówią, że często się łapali właśnie na tym, że jadę do domu. Niby nie do domu, ale jednak do swojego domu, ponieważ
czekają też na to cały rok.
Tak, tak. Wypytują się, wydzwaniają co chwilę, a kiedy zdjęcia przyjdą. Już nie mogą się doczekać, kiedy będzie opłatek kolejny. Dla nich naprawdę coś ważnego i dla nas też, bo dla nas też ma czegoś uczyć to wszystko.
Ja myślę, że trzeba pozdrowić wszystkich podopiecznych, wszystkich wolontariuszy w tym momencie.
Pozdrawiamy całą wspólnotę Ostoja Odolanowską. Czekamy na was również w tym roku. Startujemy 30 czerwca, kończymy 10 lipca. Mam nadzieję, że nikogo z was nie zabraknie.
Jesteście nam naprawdę potrzebni. Bardziej chyba niż my wam.
Chciałbym jeszcze serdecznie zaprosić wszystkich młodych słuchaczy w wieku licealnym i starszym, którzy by chcieli właśnie zostać takimi wolontariuszami. Można się zgłosić zarówno na adres mailowy czy telefoniczny, zadzwonić do seminarium i poprosić o kontakt z organizatorami, porozmawiamy. Cały udział w tych czasowych rekolekcjach jest darmowy. Organizatorzy właśnie dbają o to, że wszystko totalnie jest za darmo, zarówno dla opiekunów, jak i dla podopiecznych. Dlatego gdyby ktoś chciał spróbować swoich sił, to naprawdę niewiele kosztuje. Fajny sposób na darmowe wakacje, atrakcje zapewnione, no i wiele miłości też zapewnione.
Tak, i to jest doświadczenie na całe życie. To są znajomości, które tak naprawdę też mogą pozostać na całe życie.
Nie chcę tutaj robić ogłoszeń matrymonialnych, ale myślę, że naprawdę jeśli jakiś chłopak szuka fajnej dziewczyny, albo dziewczyna szuka fajnego chłopaka, to naprawdę myślę, że to jest wspaniałe miejsce, gdzie można naprawdę spotkać wspaniałych ludzi. Doświadczenie uczy, że nie ma niemalże roku, żeby jakaś para nie powstała w Odolanowie.
To jeszcze za patronat trzeba wziąć świętego Józefa tam.
Tak jest. Tak. Rok temu żeśmy tutaj wspólnie z niepełnosprawnymi uchwalili, że naszym patronem będzie święty Jan Paweł II, ponieważ to jest odpowiedź na jego apel, dlatego on został naszym patronem, ale święty Józef jako patron diecezji z pewnością również nam tutaj wtóruje.